Bracia, siostry, mamy czas teraz, aby wsłuchiwać się dalej w Boże Słowo. Chciałbym kontynuować nasze rozważanie z Księgi Rut. Księga Rut ze Starego Testamentu. Strona 293. Będziemy czytać fragment Słowa Bożego z Księgi Rut z drugiego rozdziału. Od wersetu 11 do końca rozdziału. Księga Rut, drugi rozdział, od wersetu 11 czytamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A Boaz odpowiedział jej, mówiąc: opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś, i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek. Niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. A ona rzekła: łaskawy jesteś dla mnie, Panie mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z twoich służebnic. W porze posiłku rzekł do niej Boaz: podejdź tutaj i jedz z tego chleba i maczaj swoją kromkę w polewce. Przysiadła się więc do żeńców, a on podawał jej prażone ziarno i najadła się dosyta, i jeszcze jej zostało. A gdy powstała, aby zbierać, nakazał Boaz swoim sługom, mówiąc: niech zbiera także pomiędzy snopami, nie róbcie jej wymówek. Owszem, wyciągajcie dla niej kłosy ze snopków i upuszczajcie je, niech je sobie zbiera i nie strofujcie jej. Zbierała więc na polu aż do wieczora. Potem wymuciła to, co zebrała, a było tego około efy jęczmienia. Narzuciwszy to na siebie, poszła do miasta, a teściowa zobaczyła to, co nazbierała. Potem wyjęła jeszcze to, co pozostało jej z posiłku, i dała jej. A jej teściowa rzekła do niej: gdzie zbierałaś dzisiaj i gdzie pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Wtedy opowiedziała swojej teściowej, u kogo pracowała, i rzekła: ten mąż, u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Boaz. Wtedy rzekła Noemi do swojej synowej: niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swego miłosierdzia dla żywych i dla umarłych. Powiedziała jeszcze Noemi: mąż ten jest naszym bliskim krewnym, jest jednym z naszych wykupicieli. I rzekła Rut Moabitka: mąż ten powiedział jeszcze do mnie: przyłącz się do moich służących, aż do czasu zakończenia całego mojego żniwa. Noemi odezwała się więc do Rut, swojej synowej: to dobrze, córko moja, że będziesz chodziła z jego służącymi, aby cię nie nagabywali na innym polu. I przyłączyła się do służących Boaza, aby zbierać, dopóki nie zakończono żniwa jęczmiennego i żniwa pszenicznego. Mieszkała zaś ze swoją teściową. Niech Pan Bóg przyda swoje błogosławieństwo i do tego przeczytanego fragmentu Słowa Bożego. Swoją dzisiejszą usługę nazwałem pod skrzydłami Boga. Jak zauważyliście, przeczytałem psalm 57 na początku, a tydzień temu zakończyłem swoją usługę fragmentem z psalmu 91. I w obu tych psalmach jest użyty właśnie ten zwrot, że można się schronić pod skrzydłami samego Boga, znaleźć się pod jego ochroną, pod jego strażą, pod jego opieką. Król Dawid całkowicie zaufał Bogu i dlatego skrył się pod skrzydłami Bożymi. Jest to taki piękny obraz, Tak jak Pan Jezus mówił o tym, że jakże często chciał jak kokosz zebrać wszystkich, jak kokosz zbiera pisklęta pod swoimi skrzydłami, tak on chciał zebrać swój lud. Nie wszyscy chcieli znaleźć się pod jego opieką, pod jego ochroną. Ale może być jeszcze inny obraz. Jak pamiętamy, w świątyni pańskiej, a wcześniej w przybytku, było miejsce najświętsze. Tam była skrzynia przymierza pańskiego. Nad tą skrzynią były cheruby, które miały rozpostarte skrzydła. Tam było miejsce Bożej obecności. I znaleźć się pod tymi skrzydłami oznaczało znaleźć się tak blisko Boga, być w miejscu najświętszym. Bliżej Boga już być nie można. Można oczywiście to i w ten sposób rozumieć, co ważne jest. Ważne jest to, żeby być blisko Boga. Moim szczęściem jest być blisko Boga, mówi psalmista. I Rut, o której tutaj czytamy w tej księdze, ona całkowicie zaufała Bogu Izraela. Ona powiedziała, i o tym czytamy w poprzednim rozdziale, w pierwszym rozdziale, kiedy jej teściowa Noemi chciała ją odesłać z powrotem do domu rodziców w Moabie, ona odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła, werset 16, i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój, gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Widzimy tutaj całkowite zaufanie Rut wobec Boga Izraela, żywego, prawdziwego Boga. O Orpie jest powiedziane, że ona wróciła nie tylko do swojego ludu, ona wróciła do swojego Boga w Moabie, do Bożka, który nie jest prawdziwym Bogiem. Mimo że miała świadectwo o żywym Bogu, jednak zlekceważyła to świadectwo. Rut natomiast postąpiła inaczej. Zostawiła to, co było z tego świata, pogańskiego świata, ze świata, który nie miał nic wspólnego ze słowem żywego Boga i z samym Bogiem, który jest żywym i prawdziwym, z Bogiem Izraela. I to jest ten sam Bóg, który jest i naszym Bogiem, to jest Bóg i Ojciec Pana naszego i Jezusa Chrystusa, i nasz Bóg i Ojciec. I ona żyła życiem wiary. Ona zaufała Bożemu Słowu i dlatego czytaliśmy na początku drugiego rozdziału, że ona poprosiła o to, żeby mogła pójść i zbierać kłosy na polu. Tam, gdzie jej pozwolą, gdzie znajdzie łaskę w oczach tego, który jej zezwoli na zbieranie tych kłosów. A było to zgodne z Bożym Słowem. Pan Bóg nakazał, że nie wolno zbierać żniwa do samego końca. Należy zostawić coś dla ubogiego, dla wdowy, dla sieroty, dla obcego przybysza. I taka była Rut. Ona była obcym przybyszem, ona była biedna, ona była wdową. I Pan Bóg się o nią zatroszczył. Czytamy na innym miejscu, że Pan Bóg nakazał właśnie takie postępowanie przy zbiorach, czy z pola, czy w winnicy, czy może i w ogrodzie. Bo Pan Bóg miłuje wdowę i sierotę i Pan Bóg miłuje obcego przybysza. To była lekcja dla Izraela, lekcja miłości, a też lekcja, żeby nie żyć egoistycznym życiem. Żeby oni pamiętali o tym, że mają Boże Słowo, Boże przykazanie, mają być temu posłuszni. Ale Rut prosiła, bo postanowiła zatroszczyć się o swoją teściową Noemi. No z czego mają żyć? Co mają jeść? No ona musi zbierać te kłosy. Noemi może nie miała siły. Ona była starsza. Może nie miała tyle siły, żeby w taki upał, tam gorąco jest w Izraelu, pracować, w polu zbierać te kłosy, została w domu. No ale co będą jeść? I Rut mówi, pozwól, abym mogła pójść na pole, zbierać kłosy. I Noemi jej pozwoliła. Widzimy tutaj pokorę Rut. Ona prosi, żeby mogła się zatroszczyć o Noemi. Pozwól mi. No ciekawe, czy w naszych domach czasami, czy często tak się zdarza, że nasze dzieci przychodzą do nas i proszą nas, tato, pozwól mi zrobić to czy tamto, posprzątać, czy tam umyć samochód, czy coś tam w ogrodzie zrobić, czy może coś innego. Pozwól mi to zrobić. Słyszeliście ostatnio takie prośby? To tak na marginesie. Bez komentarzy. Ale nie, tu chodzi o postawę. O postawę. Ona chciała pracować. Ona chciała usłużyć drugiej osobie. I chodzi o takie nastawienie w naszym chrześcijańskim życiu, żebyśmy nie tylko myśleli o tym, co nasze, ale jak mówi nam list do Filipian, ten sam list, którego już czytaliśmy, ale w drugim rozdziale, tam jest powiedziane, nie czyńcie nic z chutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, to jest 2:3, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. 3 i 4 werset z 2 rozdziału. A więc w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Rut okazała taką postawę pokory wobec Noemi i baczyła nie tylko na to, co jej, ale też chciała zatroszczyć się o potrzeby swojej teściowej. I kiedy udaje się na pole, ona nie wie, gdzie trafi. Tam nie było żadnego ogrodzenia na tym polu, żadnej tabliczki nie było, czyja to jest własność. No trafiła na jakieś pole. I widzi, że są żniwiarze, że zbierają zboże. No i prosi. Prosi jednego człowieka, akurat tego, który był postawiony nad wszystkimi żeńcami, nad wszystkimi żniwiarzami, czy może zbierać kłosy, które pozostaną na polu niezebrane. Ona prosi o pozwolenie, tak jak mówi o tym 7 werset. Powiedziała ona do mnie, chciałabym za żeńcami zbierać i składać kłosy między snopami. Ona nie mówi tutaj, tak mówi Boże Słowo i ja to będę robić. Ona wie, że tak mówi Boże Słowo i że wolno jej to zrobić, a mimo to prosi o pozwolenie. To jest znów postawa pokory, którą widzimy w życiu Rut. Ona prosi, żeby zbierać kłosy. To nie chodzi o całe żniwo. O to, co pozostanie. O resztki niejako. O resztki błogosławieństwa, jakim było żniwo. Jest podobna w swojej postawie do niewiasty kananejskiej, która przyszła kiedyś do Pana Jezusa Chrystusa i prosiła Go o to, żeby pomógł jej córce. I usłyszała takie twarde słowa z ust Pana Jezusa Chrystusa. Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Dlaczego ona, jeżeli nie należy do narodu izraelskiego, miałaby korzystać z Bożych błogosławieństw? Nie ma do tego prawa. A jednak jej odpowiedź zadziwiła Pana Jezusa Chrystusa. Ona odpowiedziała, tak, Panie, ale nawet szczenięta jedzą z okruchów, które spadają ze stołu panów ich. Ona chciała skorzystać z okruchów Bożego błogosławieństwa. I Rut podobnie. Ona chce zbierać tylko kłosy. Ona nie ma udziału w tym żniwie. To jest żniwo Boaza. On jest panem żniwa. To jest jego żniwo. Ona chce zbierać tylko resztki z tego błogosławieństwa. Ale czytaliśmy w tym drugim rozdziale, że Rut była bardzo pracowita. W tym wersecie siódmym przełożony nad żeńcami mówi do Boaza: odkąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. No Rut wiedziała, ile uzbiera, tyle będą miały do jedzenia. I dlatego wiedziała, jeżeli pozwolono jej dzisiaj zbierać, a ona nie wie, co będzie jutro, co będzie pojutrze, co będzie za tydzień, to musi to wykorzystać do maksimum. I ona zbiera te kłosy. Czasami w naszej pracy ewangelizacyjnej są ci, którzy mają udział w jakimś żniwie. Może być jakaś masowa kampania ewangelizacyjna, gdzie się albo jakieś przebudzenie w jakimś miejscu na ziemi, znamy to i z historii, kiedy wielu, wielu ludzi się nawraca i to jest wspaniała rzecz. A czasami będą to pojedyncze kłosy. Pojedyncze kłosy. I to też jest błogosławieństwo. I to też jest dla Bożej chwały, kiedy można jednej osobie przekazać Ewangelię i ona się nawróci, bo wtedy całe niebo się raduje. Z jednej osoby. I dla Pana Boga ta jedna osoba jest bardziej wartościowa niż całe bogactwo całego świata. Bo sam Pan Jezus powiedział, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł. Wartość duszy jednego człowieka jest większa niż bogactwo całego świata. Ale widzimy tutaj Rut trwa przy pracy. Ona pracuje i to jest lekcja dla nas. My jesteśmy zaangażowani w to żniwo. Boaz był panem żniwa. Naszym panem żniwa jest Pan Jezus Chrystus. Ale on powiedział coś takiego do swoich uczniów. Proście pana żniwa, aby wysłał robotników, tych żniwiarzy, na żniwo swoje. Wiecie, ciągle jest mało tych żniwiarzy. Ciągle ich jest za mało i dlatego powinniśmy modlić się. Powinno to być naszą stałą modlitwą, żeby jak najwięcej osób było zaangażowanych w pracę ewangelizacyjną, w pracę misyjną, w różnej formie. Czy to będzie właśnie praca na obozach, czy praca z dziećmi, czy w szkółce niedzielnej, czy indywidualne świadectwo, czy grupa domowa, czy kazanie na nabożeństwie, czy jakakolwiek inna służba, czy przez śpiew, czy przez praktyczną pomoc, że komuś się pójdzie, coś tam pomoże praktycznie. Nie wszyscy są kaznodziejami, ale wszyscy mają być świadectwem dla Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego bierzmy przykład z Rut. Skoro Pan Bóg nas powołał do danej służby, to robimy tak jak Rut. Trwamy przy pracy. Nie zawsze widzimy rezultaty od razu. Tak samo ze żniwem jest. Jest powiedziane często, inny sieje, to powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana, a inny żnie. I czasami my siejemy, a wcale nie jest powiedziane, że my będziemy żąć. Ale czasami może być odwrotna sytuacja, że my możemy zrząć to, nad czym się wcześniej nie trudziliśmy. Ja mam to świadectwo, że trafiam do ludzi w Petersburgu, którzy usłyszeli Ewangelię od wierzących Finów. I oni 10, 15, 20 lat temu zaczynali siać Boże Słowo. A my z żoną możemy dzisiaj powolutku zacząć żniwo. I ludzie się nawracają i sami nam mówią, jak odwiedzali ich ci wierzący Finowie, przychodzili z Bibliami, składali świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie. To był siew. Ale nie oni są żniwiarzami. Pan Bóg akurat pozwala mnie, czy mojej żonie nawet więcej, usłyszeć z ust takiej jednej czy drugiej Żydówki, która uwierzy w Mesjasza, w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, że ona wie, że pójdzie do nieba, bo Pan Jezus umarł za nią na krzyżu Golgoty. I to jest wspaniałe świadectwo. Ale to jest żniwo. I dlatego to świadectwo, ten obóz misyjny, wcale nie jest powiedziane, że wszyscy, którzy usłyszą, od razu się nawrócą. Ale będzie coś zasiane. I nigdy nie wiadomo, kiedy Pan Bóg użyje to słowo, przypomni w jakichś okolicznościach życia tej osobie słowo. Słowo, które darzy życiem, słowo Ewangelii, słowo zbawienia. I to jest dlatego takie potrzebne. A może ktoś już kiedyś słyszał Ewangelię i Pan Bóg skieruje wasze kroki do osoby, której Pan Bóg serce przygotuje. Tak jak było w przypadku Korneliusza. Pan Bóg przygotował Piotra, aby zwiastował Ewangelię. Pan Bóg przygotował z drugiej strony Korneliusza, który był gotów przyjąć Ewangelię, tylko musi dojść do spotkania. Musi dojść do spotkania. Ale wracamy do Rut. Ona pracowała na polu aż do wieczora. Od rana do wieczora. A potem wymuciła jeszcze to, co zebrała. A było tego około efy jęczmienia. No to jest, nie wiem, czy ja to dobrze pamiętam, ale to jest 20 parę litrów. 22, tak. No to jest dobre kilkadziesiąt kilogramów, które musiała na plecach przynieść w worku tego ziarna do domu. Ciężka praca przez cały dzień, ale z radością, z pewnością wracała Rut do Noemi. Ale zanim wróciła do domu, nastąpiło coś ciekawego w życiu Rut. Ona spotkała Pana żniwa. Dlaczego ja nazywam tak Boaza? No bo on powiedział sam w wersecie 21: przyłącz się do moich służących aż do czasu zakończenia całego mojego żniwa. Mojego żniwa. A więc on jest panem żniwa. Przyłącz się do moich służących. Rut, wychodząc z domu, prosiła Noemi, pozwól mi pójść, zbierać na pole, zbierać kłosy za tym, w którego oczach znajdę łaskę. I Rut znalazła łaskę w oczach Boaza. I to, o czym mówiłem tydzień temu, ona zadała to pytanie, skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, werset 10. Dlaczego? Dlaczego akurat ja znalazłam łaskę? My możemy sobie zadać podobne pytanie. Dlaczego Pan Bóg mnie okazał łaskę? A nie jakiemuś człowiekowi tam na ulicy. A dlaczego akurat mnie? Dlaczego akurat nam? Dlaczego Pan Bóg okazał się dla nas łaskawy? I kiedy czytamy werset 11, możemy mieć takie troszkę mylne wyobrażenie, bo Boaz do niej mówi: opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek. Czytając i zatrzymując się w tym momencie, moglibyśmy mieć takie wrażenie, że Rut zasłużyła sobie na Bożą nagrodę swoim postępowaniem, swoją miłością, swoim dobrym uczynkiem, swoim dobrym nastawieniem wobec Noemi, że jej się należy. Niech ci Pan Bóg wynagrodzi twój postępek. Dobrze zrobiłaś, niech ci Pan Bóg wynagrodzi. Czy tak samo jest z nami? To, co powiedziałem przed chwilą, to jest błędna odpowiedź. To jest błędna odpowiedź, bo tu musimy doczytać ten 12 werset do końca i poukładać sobie to po kolei, jak to ma być, jak to było w jej życiu, w życiu Rut. I czytając dalej werset 12, czytamy: niech będzie pełna twoja odpłata od Pana Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. A więc ona miała świadectwo o żywym, prawdziwym Bogu i ona usłuchała tego świadectwa. Ona przyszła do żywego Boga, aby się u niego schronić. To był czas trudny dla niej. Ona była młodą wdową, zmarł jej mąż, nie miała dzieci. Sama Noemi mówiła, no życie ze mną dalej to jest życie bez przyszłości, tak naprawdę. Po ludzku rzecz biorąc, to tylko bieda i nędza i utrapienie i łzy i nic więcej nas nie czeka. Ale ona skryła się pod skrzydłami samego Boga. I dlatego właśnie jej mówi, ponieważ to zrobiłaś, to jest powód, że Pan Bóg okazał ci teraz łaskę i swoje błogosławieństwo. Bo przyszłaś do Niego, a On okazał się łaskawy. I tak samo było z nami, kiedy my przyszliśmy do Pana Jezusa Chrystusa, mogliśmy doświadczyć wtedy Bożej łaski, łaski zbawienia, że On się zatroszczy o nas, że On zna nasze potrzeby, przede wszystkim te duchowe, że odpuści nam nasze winy i przebaczy nam nasze grzechy, oczyści nasze serca i daruje nam swoje słowo, słowo obietnicy, słowo żywota wiecznego, słowo nadziei. I dlatego Boaz nie mówi tutaj Rut, że łaska od Boga to jest coś, na co ona zasłużyła swoim postępowaniem, szczególnie wobec Noemi. Boaz mówi Rut o nagrodzie od Boga, a on jest tylko kanałem Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa. To ona się pyta Boaza, skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach? Co mówi Boaz? To nie ja. Zwróć uwagę na Boga, do którego przyszłaś. To On to wszystko sprawił w twoim życiu. I dlatego, tak jak czytaliśmy na początku zgromadzenia w psalmie 57, to, co doświadczył król Dawid, tego samego doświadczyła Rut. Kiedy Dawid modlił się, zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo było ciężko, bo było trudno, bo nie było wiadomo, co będzie następnego dnia. Ale Dawid mówi, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. I Rut zrobiła dokładnie to samo. Ona wołała do Boga, zmiłuj się nade mną, ja przyszłam do Ciebie, aby się pod Twoimi skrzydłami schronić, a Ty mi dopomóż. I tak jak Dawid był przekonany, że Pan Bóg ześle jej pomoc z nieba, Rut również była przekonana, że Pan Bóg, który jest łaskawy i wierny, będzie wierny swojemu słowu, które dał Izraelowi i ją nie zostawi w potrzebie, zaspokoi jej potrzeby. On ześle pomoc z nieba, wybawi mnie, ześle łaskę swoją i wierność swoją. I jak ten psalm 57 mówi, bo wielka jest Twoja łaska aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Jak wysoko są obłoki, to najlepiej człowiek ma jakieś tam wyobrażenie, jak leci samolotem i zanim doleci do tych obłoków, no to jest naprawdę kilka kilometrów może być do góry. I to jest takie wyobrażenie. Zobaczcie, jak wielka jest Boża wierność. Jak wysoka. Zwróćmy uwagę na słowo bo w tym psalmie 57. Zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja. Ponieważ Tobie zaufałem, to Ty, Panie, zmiłuj się teraz nade mną. I Pan Bóg zmiłował się także nad Rut, ponieważ ona zaufała Bogu. Ona przyszła do Niego, aby skryć się pod Jego skrzydłami. I jaki był rezultat tego? Kiedy ona przyszła do Boga, to automatycznie zostawiła Moab. Zostawiła bałwochwalstwo, zostawiła dom w Moabie. Poświęciła się dla dobra Noemi. I Pan wynagrodził Rut jej postępek swoją łaską i swoją wiernością. Ona nie zasłużyła na Boże zbawienie. To był rezultat, to co ona zrobiła, jej miłość do Noemi, to, że ona miała taką postawę, aby usłużyć, to, że ona zaufała Bogu, dalsze jej postępowanie jest rezultatem właśnie tego zaufania. Ona doświadcza Bożej łaski, Bożej wierności. A Boaz, tak jak powiedziałem tydzień temu, Boaz jest bogobojnym człowiekiem i dlatego kieruje wzrok Rut od siebie na Boga. Boaz jest bogatym człowiekiem, o tym czytamy w pierwszym wersecie drugiego rozdziału. Człowiek bardzo zamożny. Bogaty człowiek, ale to jest człowiek, który nauczył się Bożych zasad dla swojego życia. Szczególnie zasad dotyczących majątności. Pierwsza rzecz, której się nauczył Boaz, to to, że Pan Bóg jest właścicielem jego pola, a nie on sam. On jest panem winnicy, on jest właścicielem każdego ogrodu. Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Pan Bóg jest właścicielem. My jesteśmy tylko tymi, którzy jesteśmy szafarzami. My tylko możemy użytkować to, co Pan Bóg nam dał. I dlatego Pan Bóg dał w swoim słowie przykazania dotyczące żniw i zbiorów winnicy. Bo Pan Bóg jest właścicielem i on może decydować, co się z jego własnością dzieje. Dlatego Pan Bóg powiedział przez swoje słowo do Boaza i do innych, którzy mieli pola czy winnice, że Pan Bóg daje im swoje błogosławieństwo żniwa, ale nie wszystko jest dla niego. Ma zostawić część na polu dla ubogiego, dla sieroty, dla wdowy. Nie wszystko jest dla ciebie. Tak, masz dużo Bożego błogosławieństwa, ale pamiętaj, nie wszystko jest twoje. I to jest pierwsza lekcja, której Boaz nauczył się w swoim życiu. On postępował dokładnie tak, jak Pan Bóg nakazał odnośnie żniwa w swoim słowie. Był posłuszny Słowu Bożemu, bo nie tylko Bóg był właścicielem jego pola, przede wszystkim był panem jego życia. I to widzimy z jego słów, jak on odnosi się do innych ludzi, jak w każdej nawet rozmowie dotyczącej takiej codziennego życia. No tu są żniwa. On przychodzi na pole, spotyka się ze żniwiarzami i co mówi do nich? Pan z wami. Nawet on nie mówi dzień dobry. Mógłby powiedzieć? Ale on mówi Pan z wami. Czego on pragnie? On pragnie Bożej obecności w życiu innych ludzi, w ich pracy, w ich życiu, w ich służbie. Czy my też tego pragniemy? Jaka jest odpowiedź dla Boaza? Niech ci Pan błogosławi. To był pracodawca, który miał Boże błogosławieństwo i który dzielił się Bożym błogosławieństwem z innymi. I to jest druga rzecz, której nauczył się Boaz, jeśli chodzi o majętność. Bóg chce, abyśmy byli hojni w dawaniu. Hojni w dawaniu. Dzielili się Bożym błogosławieństwem razem z innymi, którzy są w potrzebie, którzy nie mają tyle. W Przypowieściach Salomona, 11 rozdział, 24 werset mówi nam, jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Oczywiście jest ta Boża zasada. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony. A kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Czy chcemy uchwycić się tych słów? Boaz tak czynił w swoim życiu. On starał się pokrzepić innych. On był dobroczynny. On dzielił się Bożym błogosławieństwem z innymi. Ale co mówi nam Nowy Testament? A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. 2 Koryntian 9:8. Pan Bóg zapewnia nas w swoim słowie, że On ma dość błogosławieństwa dla każdego z nas, może udzielić nam oficie wszelkiej łaski, aby całkowicie zaspokoić nasze potrzeby, a nawet dać więcej niż nam potrzeba, abyśmy mogli dzielić się hojnie z innymi, ułożyć hojnie na wszelką dobrą sprawę. I stąd oczywiście nikomu nie wyznaczamy. Dla jednego hojnie to może być 10 zł, dla innego hojnie to będzie 1000 zł. I tu nie chodzi o to, żeby ustawić granicę, ile to ma być. Ale Boża zasada jest w proporcji do tego, jak ci pobłogosławił Pan. Sam wiesz, jak ci Pan Bóg pobłogosławił, tak okaż swoją hojność. Jest to oczywiście skierowane słowo głównie do bogatych ludzi. I dlatego na przykład w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, tam jest powiedziane na końcu tego listu słowa skierowane do bogatych ludzi, 17 werset: bogaczom tego świata nakazuj, żeby się nie wynosili, a więc żeby nie było pychy w ich życiu z powodu tego, że mają wielkie bogactwo, bo muszą zawsze pamiętać, że to, co mają, to mają od Boga. Nie pokładali też nadziei w niepewnym bogactwie, bo dzisiaj mają bogactwo, jutro mogą je stracić. W kim mają pokładać nadzieję? W Bogu, bo Pan Bóg się nie zmienia, Pan Bóg będzie i jutro, i pojutrze, i On zawsze będzie. W tym Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego oficie udziela. Wszystko, co mamy, jest od Boga. Każdego dnia. A żeby dobrze czynili, czyli mają być dobroczynnymi, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni, tak to jest napisane w Nowym Testamencie, i dalej chętnie dzielili się z innymi. A więc Pan Bóg chce, abyśmy byli hojnymi. Boaz okazał hojność wobec Rut. On zainteresował się nią, on chciał wszystko wiedzieć o niej, wypytał się o nią, wszystkiego się dokładnie dowiedział, a potem nastąpiło coś dziwnego. On sam podchodzi do Rut, sam przychodzi do Rut, aby z Rut rozmawiać. Ona jest zaskoczona, ona sama by nigdy nie podeszła do Boaza, żeby zacząć z nim jakąkolwiek rozmowę. Ale Boaz zwrócił na nią uwagę i sam przychodzi. I Pan Jezus właśnie jest takim, który szuka zgubionej owcy. On sam przychodzi. Przychodzi, aby ratować. I on rozmawia. To jest druga rzecz, o której mówiliśmy tydzień temu. On daje jej swoje słowo, swoją obietnicę. I ona uchwyciła się tych słów. I tak samo Pan Jezus nam daje swoje obietnice, a jak mówi nam list do Koryntian, wszystkie obietnice mają swoje tak w Chrystusie. Wszystkie się spełnią. To wszystko, co nam Pan Jezus obiecał, wszystko się spełni. Co więcej, on jej zapewnił ochronę. Nie idź na inne pole. Ja swoim sługom nakazałem, żeby ciebie nie dotykali, nie dokuczali. Możesz spokojnie pracować. Ja gwarantuję twoje bezpieczeństwo. Kolejna rzecz, on zagwarantował jej zaopatrzenie. Będziesz chciała jeść, możesz skorzystać. Będziesz chciała pić, proszę bardzo. Chcesz zbierać, możesz zbierać. Nie idź na inne pole, możesz tutaj zbierać od rana do wieczora. On zaspokoił jej wszelką potrzebę. Ale jeszcze coś więcej dzisiaj przeczytaliśmy. 14 werset: w porze posiłku rzekł do niej Boaz: podejdź tutaj i jedz z tego chleba i maczaj swoją kromkę w polewce. Sam Boaz zachęca ją: skorzystaj z tego pokarmu, który ja mam. Przyjdź i śmiało korzystaj. I ona, czytamy, że najadła się do syta. Nie ma żadnych ograniczeń. Możemy do syta korzystać z Bożego Słowa. Możemy się najeść, ile wlezie. I jeszcze zostanie. Będziemy czytać i jeszcze zostanie. To było niesamowite. On zachęca Rut, podejdź tutaj, zbliż się tutaj, nie bój się. Pan Jezus zachęca, pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. To była pora posiłku, pora odpoczynku, odpocznienia. Boaz to zapewnił dla Rut i ona mogła się najeść. A więc to jest wspaniała rzecz. Bóg zaspokoił jej potrzeby. Bóg chce, abyśmy umieli troszczyć się o tych, którzy są ubodzy, o tych, którzy są w potrzebie. Różne są sytuacje życiowe. Może to być choroba. Może to być jakieś nieszczęście, które się spotka. Komuś się spali dom na przykład. No i wtedy jest wierzący człowiek w potrzebie. Nie chodzi o takich, którzy nie chcą pracować, są leniwi. Drugi list do Tesaloniczan mówi o takich sytuacjach, że byli tacy, którzy próbowali żyć ze zboru, korzystać z tego, co inni im dadzą, a sami nie chcieli pracować. I dlatego apostoł Paweł mówi, no kto nie chce pracować, to niech nie je. To jest ta zasada. Ale tu jest powiedziane, kto nie chce, nie kto nie może. Są sytuacje, kiedy ktoś by chciał, a nie może. Jest chory, nie ma siły, leży w łóżku, no i gdzie go do pracy wysłać? On nic nie zrobi. Taki człowiek jest wtedy w potrzebie i dlatego Bóg chce, abyśmy nie byli samolubni, ale współczujący, abyśmy mogli okazywać miłość innym ludziom i musimy to zacząć zawsze od zboru. Od zboru. Żebyśmy pokazali miłość jedni drugim. Po czym ludzie poznają, żeście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A tę miłość okazuje się, kiedy są ludzie w potrzebie. Kiedy można się zatroszczyć. Dlatego mamy zatroszczyć się, czy o biednych, czy o wdowę, czy o sierota. Czytamy listę apostoła Pawła do Tymoteusza, jak tam on zachęca, że no, trzeba się zatroszczyć o wdowy. Kiedy nie ma rodziny, która by się zatroszczyła, zbór ma się zatroszczyć. A więc Boże Słowo uczy nas tego. Czwarta rzecz, której nauczył się Boaz, bogaty człowiek, majętny człowiek. Bóg chce, abyśmy pomagali innym nie tylko przez ofiary, bo jest to pewien sposób, można dać pieniądze na dany cel, aby komuś coś pomóc, albo komuś coś kupić, albo komuś coś podarować w formie ofiary. I dlatego na przykład apostoł Paweł przekazał hojny dar od wierzących z Macedonii i Zachaii dla biednych wierzących w Judei. O tym czytamy w liście do Koryntian. Ale jeszcze lepiej możemy okazywać pomoc innym, dając im pracę. Dając im pracę. I tak zrobił Boaz. Dobrze, żeby nasz rząd tak umiał. No, ale nie będziemy wchodzić w politykę. Jeszcze lepiej możemy okazać pomoc, oferując pracę. I dlatego Boaz mógł powiedzieć, nasypcie tu 6 worków ziarna, zanieście do Noemi, ona już nie musi ciężko pracować. Fajnie. Ma na 2 miesiące jedzenia, w porządku. Nie. Boaz daje jej pracę i mówi do swoich żniwiarzy, upuszczajcie dla niej te kłosy. No, wyciągajcie nawet ze snopków, upuszczajcie. Ona nawet już wtedy nie musi ich ścinać, że tam coś zostało na polu. Ona ma już zebrać, już to już jest gotowe, ale musi zebrać. Ona nie dostała worka z ziarnem. Ona musiała to zebrać. To była dodatkowa praca. I wiecie, jak Pan Bóg nam w swojej służbie błogosławi? Daje nam jeszcze więcej służby. Jeszcze więcej pracy. Jeżeli się sprawdzimy, to Pan Bóg nam daje jeszcze więcej. Wiecie, całą wieczność będziemy służyć. To nie będzie tak, że w niebie położymy się na łóżku i będziemy sobie bujać w obłokach i będziemy odpoczywać całą wieczność. Oczywiście, tam jest powiedziane, że ci, którzy będą z Bogiem, dalej będą Jemu służyć, a więc będzie jakaś forma służby. A tutaj się dopiero uczymy służyć, jak to ma być. Czyli pomagajmy w taki sposób, aby nie promować leniwego stylu życia, przynoszącego dyshonor Bogu. Rut żyła życiem z wiary, ufając Bogu i Jego Słowu. Ona żyła z Bożej łaski, a Pan Bóg użył bogobojnego Boaza, aby zaspokoić jej potrzeby i przez nią potrzeby Noemi. I ostatnia rzecz, którą widzimy w tym rozdziale, Noemi żyła także z nadziei, albo w nadziei. I to jest ten fragment od 17 wersetu do końca rozdziału. Tu jest mowa o nadziei na przyszłość. Wcześniej ze słów Rut wynikało, że no nie ma żadnej nadziei. Zawróćcie, córki moje, po co macie iść ze mną? Zawróćcie, jestem za stara, żebym wyszła za mąż. Miałbyście czekać. Nie, nie, w ogóle Pan Bóg się zwrócił przeciwko mnie, nie ma nadziei. Kiedy nawet Rut prosiła ją o pozwolenie pójścia zbierać kłosy, jaka była reakcja Noemi? No idź. Żadnej modlitwy, żadnego błogosławieństwa. Noemi jest przygnębiona, ona jest w depresji, ona jest w ogóle, nie nazywajcie mnie nawet Noemi, nazywajcie mnie Mara, jestem zgorzkniała, koniec. Nie ma dla mnie żadnej nadziei, ale kiedy Rut, która ciężko pracowała do wieczora, wróciła do domu. Jaka była reakcja Noemi? Zwróćmy uwagę, co zrobiła Rut. Ona najadła się dosyta i jeszcze zostało. Ona nie marnowała jedzenia. Ona to przyniosła dla Noemi, żeby Noemi miała posiłek. Ona późnym wieczorem, może już noc to była, kiedy ona wróciła do domu. Może Noemi nie jadła cały dzień. Może, no gdzie tam wieczorem teraz szykować jakikolwiek posiłek. Nie było takich warunków, jakie my mamy w domu. I dała jej jedzenie. Widzimy, ona podzieliła się z tym, co miała od Boaza. I to jest zadanie dla nas. My odbieramy Boże błogosławieństwo w Panu Jezusie Chrystusie. Pan Bóg daje nam więcej, jak mówi list do Efezjan, niż myślimy, czy nawet prosimy. Dlaczego daje nam więcej? Abyśmy się mogli podzielić z drugą osobą. Podzielić się świadectwem o Bożym błogosławieństwie. I mamy tutaj reakcję Noemi. Kiedy ona zobaczyła, ile ziarna przyniosła Rut do domu, to nagle pojawiło się nowe słowo w jej ustach, którego wcześniej nie było. A to słowo to jest błogosławiony. Słowo błogosławiony. Zwróćmy uwagę, ona powiedziała w wersecie 19, niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. I Rut powiedziała, ten mąż, u którego pracowałem dzisiaj, nazywa się Boaz. Wtedy rzekła Noemi do swojej synowej, niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swego miłosierdzia. Niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. A gdy usłyszała, że ten człowiek nazywa się Boaz, powiedziała, niech mu błogosławi Pan. W przekładzie chyba angielskim jest ciut inaczej. Tam jest chyba powiedziane, niech będzie błogosławiony Pan. Który nie zaniechał swego miłosierdzia. Ona błogosławi Boaza i błogosławi Pana za to, co on uczynił. Rut zebrała jednego dnia około efy jęczmienia. Miały do siedzenia dla dwóch kobiet na tydzień. Po jednym dniu pracy. Na tydzień. Pan Bóg był tak hojny dla nich. To nowe słowo, niech będzie błogosławiony Pan. Skąd te słowa, Noemi? Dzięki postępowaniu Rut, poganki, ale która zaufała żywemu Bogu. I dzięki świadectwu Rut o Boazie, ona opowiedziała wszystko, co się wydarzyło. No i chciała wiedzieć. Naród mówi, no trafiłam na tą pole i pozwolili mi zbierać kłosy. I Boaz sam podszedł do mnie. I on rozmawiał ze mną. A potem w porze posiłku pozwolił mi jeść razem z innymi żniewiarzami. Co więcej, on mi sam podał jedzenie własnoręcznie. I miałam tyle jedzenia, że aż mi zostało. To było niesamowite. Wiecie, Noemi była na tyle doświadczoną kobietą, że ona wiedziała, co się kroi. Ona wiedziała, że postępowanie Boaza to jest jego sposób wyrażenia, że on ma jakieś plany wobec Rut. Może to było, zakochał się może od pierwszego wejrzenia, Rut. Nie wiem. W każdym bądź razie Rut pracowała na jego polu. Od tego momentu, dzięki świadectwu Rut, była nadzieja w sercu Noemi i w sercu Rut. Na czym opierała się nadzieja Noemi? Na trzech sprawach. Pierwsza, kim Boaz jest? Kim Boaz jest? A kim on jest? On jest bliskim krewnym. On jest bliskim krewnym. Kim Boaz jest? To jest bardzo zamożny człowiek. On jest wpływowym człowiekiem. Od niego wiele zależy. On decyduje o wielu sprawach. On ma wielu sług. Ale najważniejsze, on jest jednym z wykupicieli. A to oznacza, że to pole męża Noemi, Elimelecha, które oni zastawili, żeby mieć jakieś pieniądze, żeby udać się do Moabu. Teraz chodziło o to, żeby to wykupić z powrotem. No ale Noemi nie ma pieniędzy, żeby odkupić to pole z powrotem. Kto może być wykupicielem? Boaz. On jest bogaty. On ma pieniądze. On może to zrobić. On jest bliski, on jest zamożny, on jest wykupicielem. A Pan Jezus wobec nas to jest nasz odkupiciel, który jest nam bliski, który jest bogaty w łaskę i w miłość, i w miłosierdzie, i w chwałę, bogaty w odpuszczaniu, hojny. I On jest odkupicielem. On może zapłacić pełny nasz odkup, wyratować, tak jak Boaz mógł wyratować z biedy Noemi i Rut. Druga rzecz, nadzieja Noemi opierała się na tym, co Boaz zrobił. On osobiście zainteresował się Rut, on rozmawiał z Rut, dał swoje słowo, on obiecał ochronę dla Rut, on zaspokoił potrzeby Rut, on dał jej pracę, dał jej jedzenie, dał jej picie, dał jej ochronę. Co Boaz zrobił? On zrobił wszystko, co było potrzebne w życiu Rut, do życia i do pobożności. To samo zrobił dla nas Pan Jezus Chrystus. On się nami zainteresował, on do nas przyszedł, on darował nam swoje słowo, obiecał swoją pomoc, swoją ochronę, zaspokoił wszelkie nasze potrzeby. I trzecia rzecz, na której opiera Noemi swoją nadzieję, to jest, co Boaz powiedział. A co Boaz powiedział? Co powiedział do Rut, aby nie chodziła na inne pole? On powiedział do niej, żeby chodziła za jego żeńcami, za jego sługami. I on mówi, przyłącz się do moich służących. Kiedy tu czytamy, przyłącz się do moich służących, to chodzi o te dziewczyny, które zbierały kłosy, żeby ona była razem z nimi. I słowa Boaza wzbudziły jeszcze większą nadzieję w sercu Noemi, bo one wyrażały miłość Boaza do Rut i pragnienie, aby uczynić ją szczęśliwą. To były praktyczne znaki, które Boaz pokazał w swoim postępowaniu. A nasza chrześcijańska nadzieja oparta jest na Chrystusie. I po pierwsze na tym, kim Chrystus jest. On jest Synem Bożym, On jest Zbawicielem, On jest Panem. Co zrobił dla nas? On przyszedł na ten świat, aby oddać swoje życie za nas, aby umrzeć za grzechy nasze na Golgocie, aby nas wyratować z naszej duchowej nędzy, aby obdarzyć swoim zbawieniem, zaspokoić wszelkie nasze duchowe potrzeby. I trzecia rzecz, co powiedział? On powiedział, że przygotuje dla nas mieszkanie, przyjdzie znowu i weźmie nas do siebie, abyśmy razem z Nim byli. Pan Jezus pragnie naszego szczęścia, bo tak bardzo nas miłuje. I to, kim On jest, i co zrobił, i co powiedział, jest gwarancją tego, że to nastąpi. Dlatego Noemi jest w pełni przekonana, że Boaz ma plan, aby wykupić ród, bo razem z wykupieniem pola musiał też wykupić i ród. I dlatego potwierdza słowa Boaza, aby ród pracowała na jego polu, nigdzie więcej nie chodziła. Przyłącz się do jego służących, do jego dziewcząt, aby zbierać, dopóki nie zakończono żniwa jęczmiennego. Żniwo jęczmienne było mniej więcej od święta pierwocin. To był początek żniwa jęczmiennego, kiedy w święto przynoszono pierwociny do świątyni Pana i kończyło się ono mniej więcej w okolicach pięćdziesiątnicy, a wtedy w to święto mniej więcej zaczynało się żniwo pszeniczne. No, tak, na marginesie przeczytam 2 Mojżeszowa 34. 2 Mojżeszowa 34 rozdział 22 werset, gdzie jest powiedziane: że 21 i 22, przez 6 dni pracować będziesz, ale dnia 7 odpoczniesz, w czasie orki, w czasie żniwa odpoczniesz. Jestem przekonany, że w szabat nikt nie pracował na polu Boaza, bo taki był nakaz Bożego Słowa. Ustanowisz sobie święto tygodni, 22 werset, przy pierwocinach żniwa pszenicznego. A więc to żniwo pszeniczne, o którym tutaj czytamy w Księdze Rut, zaczynało się gdzieś w okolicach pięćdziesiątnicy. A więc według naszego kalendarza, no to powiedzmy święto Paschy, Przaśników, Pierwocin, to jest gdzieś tak marzec, kwiecień może, no i przez te następne miesiące były te dwa żniwa. I Rut pracowała aż do zakończenia jednego i drugiego żniwa. Codziennie pracowała na polu Boaza, bo żyła wiarą, żyła z łaski i żyła nadzieją na dzień wykupienia. Boaz nie wykupił Rut następnego dnia. Ona musiała odczekać jeszcze kilka miesięcy. Ona czekała na dzień wykupienia. A co nam mówi Boże Słowo, i tym chcę zakończyć. W liście do Rzymian, 8 rozdział. Wersety drugi może werset. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha. Czyli my, wierzący ludzie w Pana Jezusa Chrystusa, mający Ducha Bożego, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, i zwrócił na ten zwrot, odkupienia ciała naszego. My jesteśmy już odkupieni od naszych win, grzechów, ale czekamy na to przyszłe odkupienie, odkupienie naszych ciał, kiedy już będziemy mieli ciała podobne do zmartwychwstałego, uwielbionego ciała Pana Jezusa Chrystusa, gdzie nie będzie już chorób, nie będzie bólu, nie będzie łez, nie będzie śmierci więcej. I w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. To jest nasza chrześcijańska nadzieja. My czekamy, tak jak Rut czekała na dzień wykupienia, my czekamy na ten dzień odkupienia ciała naszego. To nastąpi albo przy zmartwychwstaniu, albo kiedy Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół. I w liście do Efezjan jeszcze może 4 rozdział, 30 werset. List do Efezjan, 4 rozdział i werset 30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Czyli ten dzień odkupienia jest jeszcze przed nami, to jest nasza nadzieja, ale jesteśmy zapieczętowani przez Ducha Bożego jako Boża własność. To jest Boża pieczęć na nas, że należymy do Boga i będziemy mieli udział w tym odkupieniu. Jaka jest lekcja dla nas tego drugiego rozdziału z Księgi Rut? Żyjmy tak jak Rut, weźmy z niej przykład. Żyjmy wiarą, wiarą w Boże Słowo. Ona uchwyciła się Bożego Słowa odnośnie żniwa i poszła zbierać kłosy. My możemy również uchwycić się Bożego Słowa w innych sprawach, ale ważne, żeby trzymać się Bożego Słowa i żyć wiarą. My żyjemy wiarą, nie oglądaniem. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, a więc żyjemy wiarą. Druga rzecz, żyjemy z łaski. Służymy z łaski. Apostoł Paweł mówi, z łaski Boga jestem tym, kim jestem. I my jesteśmy sługami Bożymi z łaski Bożej. I z łaski Bożej możemy usługiwać innym. Czym usługujemy? Darami łaski. Bo Pan Bóg jest łaskawy. I dlatego żyjemy z łaski i służymy z łaski. I trzecia rzecz, żyjemy nadzieją. Nadzieją na spotkanie z naszym Zbawicielem. Ujrzymy Go twarzą w twarz. Będziemy razem z Nim na wieki. I czekamy na dzień odkupienia. Ale dopóki on nie nastąpi, to robimy tak jak Rut. Trzymamy się sług Pana i pracujemy codziennie. Niech Pan Bóg nam w tym dopomoże. Powstaniemy do modlitwy.